Dzień dobry, witamy was z audycji Za Orbitą. Mówią dla was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimek.
Dzisiaj mamy ten specjalny dzień, czyli urodziny Radia UJFM. Jesteśmy tutaj w namiocie przed
Wydziałem
Zarządzania i Komunikacji Społecznej i będzie tutaj się działo, naprawdę będzie się działo. Po pierwsze,
zapraszamy was.
Będziemy odpowiadać na pytania, które nadesłaliście na naszą stronę facebookową.
I w prywatnych wiadomościach.
Tak, a po drugie mamy dla was niezwykły quiz astronomiczny. Do wygrania mamy dużo ciekawych gadżetów radiowych i możliwość zaistnienia na antenie, więc zapraszamy do namiotu przed wydziałem.
My tutaj jesteśmy do godziny 15, także na spokojnie możecie do nas dotrzeć. I tak oto z tych pytań, które nam podesłaliście, było jedno, które brzmi, co by było, gdyby Słońce zamieniło się w czarną dziurę?
Wysłała Paulina.
Paulina Jamrus,
tak.
I ja sobie przygotowałam tutaj dwa scenariusze, ponieważ pytanie nie jest dobrze sprecyzowane. Pierwszy, czyli czarna dziura ma masę Słońca, pierwszy scenariusz, a drugi, kiedy czarna dziura ma promień naszego Słońca. I tak odpowiedź na pierwsze pytanie może być zaskakująca dość, ale odpowiedź brzmi, nic by się nie stało. No a dlaczego tak jest? Już tłumaczę. Jeżeli w miejsce naszego Słońca wstawić czarną dziurę, właśnie o tej samej masie, co nasze Słońce, to wszystko pozostałoby tak jak teraz, ponieważ w kosmosie właśnie o masę wszystko się rozchodzi. Więc jeżeli czarna dziura będzie mieć, po raz trzeci to mówię, masę naszego Słońca, orbita Ziemi, jak również każdej innej planety, pozostałaby taka sama. W tej kwestii nie zmieniłoby się nic. Nie wessałoby Ziemi czy innych planet, tak jak sobie na początku może wyobraziliście. Oczywiście nie byłoby życia na Ziemi, ponieważ nie dostawalibyśmy życiodajnego światła. Jak wiadomo, bez światła na Ziemi nie może zajść proces fotosyntezy, nie mamy tlenu, nie ma życia. No tego czarna dziura nam by na pewno nie zagwarantowała, tak? Słońca. I teraz musimy wiedzieć, że czarna dziura tworzy się poprzez zapadanie się materii, a to znaczy, że masa jest ta sama masa, lecz promień ulega zmniejszeniu. Wszystko jest bardziej tak skondensowane. Nie ma takiej możliwości, żeby nasze Słońce zamieniło się w czarną dziurę, ale ponieważ nikt nie zabronił gdybać, zadajmy to pytanie, co by było, gdyby było czarną dziurą i miałoby promień, uwaga, 3 km. Cała masa naszego Słońca zmieściłaby się w kulce o średnicy 3 km, czyli promieniu równym 6. I tak by to wyglądało. Po środku byłby punkcik o promieniu 3 km, wokół którego orbitowałaby planeta o takiej średnicy jak Ziemia, która ma 12 tysięcy km, oraz Jowisz. Co by było, gdyby promień czarnej dziury byłby taki jak naszego Słońca? No to odpowiedź jest prosta, wessałoby nas jakby wszystkie inne obiekty wokół.
Za chwilę wracamy na antenę. A teraz X Ambassadors, utwór Jungle i zapraszamy jeszcze raz cały czas przed nami. Yeah!
Wracamy do audycji Za orbitą i do drugiego pytania, które nam nadesłała Martyna Kania, a brzmi ono, dlaczego w kosmosie jest ciemno, pomimo tego, że świeci słońce?
Może powinniśmy zacząć z drugiej strony, czyli dlaczego na Ziemi jest jasno, kiedy świeci słońce? No raz, że słońce dostarcza energię, ale widzimy, że całe niebo praktycznie świeci, powiedzmy, jest niebieskie. W kosmosie nie obserwujemy tego, mamy ciemną czerni wszechświata i migoczące w oddali gwiazdy czy planety. I dlaczego tak się dzieje? To właśnie przez to, że mamy naszą atmosferę, a w kosmosie, jak sama nazwa wskazuje, kosmos jest pusty, nie ma atmosfery. Nasza atmosfera rozprasza to promieniowanie słoneczne i sprawia, że właśnie nasze niebo wydaje się niebieskie. Co ciekawe, mamy na przykład atmosferę marsjańską i różnica jest taka, że w czasie zachodu słońca na Ziemi bardziej rozpraszane są czerwone, jest czerwone światło, dlatego obserwujemy czerwony zachód słońca. Natomiast na czerwonej planecie, na Marsie, zachód słońca jest niebieski. Pozdrawiamy Martynę, a teraz przejdziemy do kolejnego pytania, które zadał Paul i o tym, w jaki sposób, czy podróże międzygwiezdne wyglądają w taki sposób, jakie są przedstawione na filmach, na przykład Star Wars czy Guardians of the Galaxy. Otóż, odpowiadając krótko, nie wyglądają tak, ponieważ bardzo duży wpływ właśnie na ludzkość, ludzi w nieważkości, wpływ na organizm jest zupełnie inny niż wpływ na
Ziemi.
Dostarczamy na Ziemi.
Tak, i już teraz właśnie jest to badane, a istnieją tacy dwaj panowie, astronomowie, którzy są właśnie bliźniakami... bliźniakami jednojajowymi. Jeden z nich właśnie spędził prawie rok na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, podczas gdy drugi pracował na Ziemi. Gdy jeden z braci wrócił na Ziemię i od razu zaczęto ich badać i porównywać pod tym kątem, czy zmieniło się coś w ich organizmie. I tak, Scott, czyli pan, który spędził rok na ISS, był o 5 cm wyższy od swojego brata. Jest to oczywiście w cudzysłowie zasługa braku grawitacji, o której wspomniał przed chwilą Kuba, i chrząstki między kręgami po prostu rozciągnęły się. To jest taki protip dla jakichś aspirujących modelek, jakby jakieś brakowało kilka centymetrów do tego, żeby zostać modelką, no to już mają rozwiązanie problemu, jak to zrobić.
Oczywiście to było takie najprostsze powiedzenie na tym, co się dzieje podczas całego lotu długiego międzygwiezdnego, który może trwać dużo dłużej niż rok, będą wpływać zupełnie inne czynniki kosmiczne. Na Ziemi mamy atmosferę, która chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym. No, w kosmosie na statku takiej ochrony nie będzie. W czasie całego długiego lotu ludzkość może wyewoluować zupełnie inaczej od tego niż tutaj na Ziemi. Teraz to słuchajcie Rolling Stones, Satisfaction, a wracamy już za chwilę.
I tried. was a day, saw lightning. There was a day, saw lightning.
Zapowiadaliśmy, mamy dla Was dzisiaj krótki teścik i jest z nami właśnie Donata, studentka dziennikarstwa, także myślę, że będzie się u nas czuło jak ryba w wodzie. A pytanie do Ciebie, zanim jeszcze. Cześć Donata.
Cześć.
Pytanie do Ciebie jest takie. Ile jest planet w naszym Układzie Słonecznym?
No to tak, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Czyli 8.
Okej, super, czyli 8. Czyli zakładasz, że Pluton już nie jest planetą.
No tak powiadają.
I w takim razie wiesz może, czym jest Pluton, skoro nie jest planetą? Masz taką wiedzę?
Jak czymś, co na pewno jest karłowate, ale
tak jest.
Czy nie planetą karłowatą?
Dokładnie tak, Pluton właśnie jest planetą karłowatą. Mówiliśmy o tym w którejś z naszych poprzednich audycji. To może jak ci tak dobrze idzie, wiesz może, ile jest w sumie planet karłowatych? Albo może dlaczego Pluton nie stał się planetą karłowatą, a nie mógł już być planetą? To już jest trudniejsze pytanie.
No nie wiem, może jakieś siły na niego zadziałały i po prostu się skurczył.
Skurczył. Właśnie skurczyć się, nie skurczyć, ale chodzi o to, że właśnie jest za mały, żeby być planetą. Planety kojarzą nam się z takimi dużymi globami. I jeszcze jest taka komisja, powiedzmy, nie komisja, Międzynarodowa Unia Astronomiczna, zajmując się Plutonem, stwierdziła, że żeby ciało było planetą, to musi być kuliste. I Pluton nie jest kulisty. Musi krążyć dookoła gwiazdy, no i krąży dookoła Słońca. I musi być jedyną planetą na swojej, powiedzmy, orbicie. No i w przypadku Plutona ten ostatni warunek nie jest spełniony, ponieważ on krąży sobie razem z setkami, milionami nawet innych kosmicznych skał, które dzielą razem z nim orbitę, przecinają się. I w związku z tym Właśnie Pluton nie jest już planetą, a został planetą karłowatą. W sumie mamy 5 planet karłowatych. Między innymi jest nią Ceres, która znajduje się w pasie planetoid. Jest to pierwsza odkryta planetoida, największa z nich, więc astronomowie uhonorowali tą planetoidę, dając jej właśnie nazwę planety karłowatej. Krąży ona, tak jak mówiłem, w pasie asteroid, więc też ma za bardzo gęste sąsiedztwo dookoła siebie. Kolejne z planet karłowatych, bo w sumie jak mówiłem jest ich 5, to jest jeszcze Haumea, Makemake i Sedna, które krążą już za orbitą Plutona i właśnie w sumie nie wiadomo czemu zostały wyróżnione. W tym momencie odkryło się już bardzo dużo skał, które mogłyby być nazwane planetami karłowatymi, a po prostu Unia Astronomiczna jeszcze nie zrobiła takiego posiedzenia, na którym by przyjęła, że to są planety karłowate. Dziękujemy Ci, Donato, za Twoją wizytę w radiu. Jak się podobało?
No świetnie.
Teraz możesz iść odebrać tam do stoiska nagrodę swoją. My wracamy do Was za chwileczkę. Teraz z utworem Lana Del Rey. Nazwa utworu Hope i kilka jeszcze słów.
I was reading some errands and I got to thinking that I thought maybe I'd get less stressed if I was tested less like all of these debutantes smiling for miles in pink dresses and high heels and white yachts. But I'm not, baby, I'm not. No, I'm not. That I'm not. I've been tearing around in my fucking account 24/7 Sylvia Plath, writing in blood on my walls 'cause the ink in my pen don't. Don't ask if I'm happy, you know that I'm not. But at best I can say I'm not sad. 'Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. I had 15-year dances, church basement romances, yeah, I've got spilling my guts with the Bowery bums is the only love I've ever known, except for the stage which I also call home when I'm not serving up God in a burnt coffee pot for the triad. Hello, it's the most famous woman you know on the iPad, calling from beyond the grave. I just wanna say hi, Dad. I've been tearing up town in my fucking white gown like a goddamn sociopath, shaking my ass is the only thing that's got this black narcissist off my back. She couldn't care less and I never cared more, so there's no more to say about that, except hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman with my past. There's a new revolution, a loud evolution that I saw, born of confusion and quiet collusion, of which mostly I've known. A modern day woman with a weak constitution, 'cause I've got monster still under my bed that I could never fight off. A gatekeeper carelessly dropping the keys on my nights off. I've been tearing around in my fucking nightgown 24/7 Sylvia Plath, writing in blood on your walls, cause the ink in my pen don't look good in my pad. They write that I'm happy, they know that I'm not, but at best you can see I'm not sad. But hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. But I have it, yeah, I have it, yeah.
Munie Zbigniew Staszczyk śpiewał o tym, co to za miejsce. Co to za miejsce? Jesteśmy przed Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej, a słuchacie audycji Za Orbitą i zapraszamy w naszym studiu mobilnym. W tym momencie jest Patryk, witamy.
Dzień dobry Wam.
I mam dla Ciebie pierwsze pytanie naszego Astro Quizu.
I to pytanie brzmi, ile czasu potrzebuje Ziemia na to, aby okrążyć Słońce?
Aby okrążyć Słońce, Ziemia potrzebuje chyba 365 dni, tak? To chodzi o cykl ten roczny taki,
tak,
prawda?
Tak jest. To jest właśnie o to chodzi, że Ziemia, aby okrążyć Słońce, potrzebuje 365 dni. Znaczy dokładnie 365 i pewien ułamek, bo...
Tak, tak, i później go doliczamy, tak.
Dzień przestępny. A czy znasz może różnicę właśnie pomiędzy... Ile dokładnie wynosi doba? O.
Chyba troszkę mniej niż 24 godziny,
i tutaj
z tego co pamiętam.
O tym, o jakiej dobie mówimy, bo jeżeli mamy dobę słoneczną, to jest pomiędzy dwoma południami Słońca, to jest 24 godziny. Natomiast doba gwiazdowa to jest właśnie to, co ty mówiłeś, czyli mniej niż 24 godziny, dokładnie 24 godziny i 56 minut. I te 4 minuty co roku się naliczają i te 4 minuty pomnożone przez 360 dni dadzą nam w sumie pełen obieg Słońca po całej kopule niebieskiej i wtedy mija nam jeden rok. No to teraz pytanie numer 2.
Jak już było o gwieździe, to w takim razie pytanie brzmi, jaka jest najbliższa nam gwiazda? Proste.
Najbliższa nam gwiazda to jest może Słońce?
Bardzo dobrze. Takiej odpowiedzi oczekiwaliśmy. To jest Słońce. A jak już tak dobrze Ci idzie, to może powiedz nam, oprócz Słońca, czy znasz jakąś inną najbliższą nam gwiazdę?
Niezbyt. W sensie nie orientuję się w nazwach gwiazd. Kojarzę takie gwiazdy jak, nie wiem, Syriusz albo coś takiego, ale to...
Dobrze.
Nie wiem, czy to ta gwiazda.
Jednak to nie jest ta gwiazda. Najbliższa nam gwiazda to Proxima Centauri, ale i tak bardzo dobrze Ci poszło.
Okej, znam tę gwiazdę, w sensie kojarzę jej nazwę, gdzieś tam słyszałem.
Tak, ona jest od nas oddalona 4 lata świetlne, czyli stosunkowo blisko jest. Dlatego też udało nam się określić jej rozmiar i wiemy, że jest aż 7 razy mniejsza od naszego Słońca, a zatem jest czerwonym karłem.
I tutaj też sama nazwa Proxima wskazuje na to, że to jest gwiazda najbliższa. To tak ludzie stwierdzili, że będzie fajnie. Proxima bodajże po łacinie to jest najbliższa. Ale co ciekawe, są obiekty, które znajdują się bliżej nas, ale one wtedy nie są już uznawane za gwiazdy, tylko są to na przykład brązowe karły chłodne, które nigdy nie stały się gwiazdami. Natomiast gwiazda, tak raczej coś, co świeci, produkuje energię i daje nam, no nie nam, ale powiedzmy Proximocenturianczykom.
Potencjalnym
im mieszkańcom. Bo tam odkryto niedawno planety, więc możliwe, że coś tam istnieje. Wracamy już za chwileczkę. Dziękujemy Ci, Patryk. A teraz zespół D1975 Love It If We Made It.
Możesz sobie od...
Coming. I just met you. It seems like yesterday. You opened up your eyes and I recognized your face. You know that you're the one that we've been waiting for. We're gonna keep you safe. First time I held you in my arms, I knew I'd love you all the way. I tuck you in at night, another day has passed. Every week goes by a little faster than the last. It wasn't so long ago we walked together and you held my hand. But now you're getting too big to want to, but I hope you'll always understand that I'm always gonna lift you up. Down. No matter what you do, I'm forever proud of you. I love you forever now. Through your ears I hear it, through your eyes I see a world full of magic, full of possibilities. You know as well as anybody how tough this life can be. You've got so much strength inside you, a strength I pray you'll never need. And I'm always gonna lift you up. And I'm never gonna let you down. Forever now, I'm always gonna be right here, always gonna cheer you on. I'm always gonna have you back, you're never gonna be alone. And I'm always gonna lift you up. No, I'm never gonna let you down. Forever proud of you, love you forever now. I love you forever now.
Przed chwilą mogliście wysłuchać Michael Bublé Forever Now, a teraz witamy w naszym studiu Kubę, który zmierzy się z naszym astronomicznym quizem.
Hej, to tak, zmierzę się.
Więc pytanie jest takie. Która planeta, twoim zdaniem, jest najgorętsza w naszym Układzie Słonecznym? Możesz sobie je wymienić po kolei?
Nie, to właśnie nie będę. Może tak, to może wtedy dobrze odpowiem. Takim moim, coś prawdopodobnie, co jest blisko Słońca, będzie najcieplejsze, albo jakaś gazowa, bo tam jest ciepło. Ale czy się na zewnątrz, czy w środku?
Na zewnątrz.
Na zewnątrz?
Na powierzchni.
Okej, okay. To... Merkury chyba będę strzelał, tak mi się wydaje.
Merkury jest najbliżej Słońca, natomiast, Kasiu...
Nie jest on najgorętszą planetą. Najgorętszą planetą jest Wenus. Nie pomyśliłeś się bardzo. Na Merkurym za to są najwyższe, największe wahania temperatur, bo temperatura jest tam, sięga od minus 170 stopni Celsjusza do plus 430 stopni Celsjusza, w zależności od tego, którą stroną jest do Słońca skierowany.
To przez to, że nie ma tam atmosfery, która by zatrzymywała ciepło. Natomiast...
Najcieplejszą jest Wenus i na Wenus jest temperatura... która sięga 440 stopni Celsjusza, a gorąco jest tam dlatego tak, że właśnie jest gęsta atmosfera, której na Merkurym nie ma. I ta gęsta atmosfera pozwala przycisnąć się Słońcu i ciepłu do środka, ale nie wydostaje się już. To ciepło nie może się wydostać na zewnątrz. Dlatego też temperatura jest tam taka, że może stopić ołów na powierzchni.
Dobrze, to teraz może jeszcze jedno pytanie na uratowanie honoru.
Nie wiem, czy to działa w ten sposób, co powinno. Nie wiem, czy to będzie.
Satelitów.
Ma Ziemia. Jeden.
Jak się nazywa ten nasz naturalny?
Kurczę, satelit? Czekaj. Przypomnę sobie zaraz. Księżyc. Zgadłem, tak?
Tak jest.
Jej, honor uratowany. Udało się.
Naszym naturalnym satelitom. Oprócz tego mamy setki, jak nie tysiące już sztucznych satelitów wysyłanych z powierzchni Ziemi. Ale, o czym nie wszyscy wiedzą, Ziemia posiada jeszcze dwa inne księżyce, księżyce pyłowe. Zwane są księżycami Kordylewskiego, bo odkrył, znaczy wydedukował ich istnienie Polak Kazimierz Kordylewski, profesor. On zakładał, że okresowo w pewnych punktach równowagi grawitacyjnej właśnie pomiędzy Ziemią a Księżycem może się zbierać pył kosmiczny, który może być widoczny jako właśnie taka blada poświata na niebie. Okiem tego nie da się zauważyć, ale niedawno węgierscy astronomowie potwierdzili, że właśnie w miejscach, gdzie Kazimierz Kordylewski wyliczył, że powinien się znajdować, są te pyłowe księżyce. Czasami jeszcze mamy takie pseudoksiężyce, czyli na przykład planetoida jakaś wpadnie w pobliże Ziemi i parę razy okrąży ją i odleci z powrotem, ale typowo księżyc jest jeden, księżyc,
tak,
dwa księżyce Kordylewskiego.
Dało się.
Dziękujemy ci, Kubo.
Nie ma sprawy.
A my wracamy już za chwilę, teraz LP Recovery.
Room is dark, the blinds are shut tight. And everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling on the phone. Can't you see?
I'm in recovery.
powracamy z powrotem do... Powracamy z powrotem do audycji Za Orbitą. Jest z nami kolejna osoba, Zuza, która zdecydowała się wziąć udział w naszym krótkim teście na temat kosmosu. Cześć, Zuza!
Cześć, cześć!
I teraz mamy do Ciebie takie pytanie proste na sam początek. Mianowicie, czy Ziemia, Twoim zdaniem, jest planetą wodną, gazową czy skalistą?
Z tego, co chyba pamiętam z geografii, to jednak wodną, prawda? Bo Nie? Śmiejecie się? O nie, pogrążam się, widzę tutaj.
Mimo, że 70% powierzchni Ziemi pokrywają właśnie wody, to nadal jest malutki ułamek całej objętości Ziemi, bo one są płytkie stosunkowo, 10 km, gdzie cała Ziemia ma 6000 km promienia. Więc nasza planeta głównie składa się niestety ze skał.
O nie, no to
niestety. To miało być proste na rozgrzewkę, to teraz ma być kolejne, ma być trudniejsze, ale może jakoś oszczędzimy cię.
Może o komecie.
Tak, słyszałaś kiedyś o komecie Halleya?
Nie do końca, więc chyba ze mną zbytnio nie porozmawiacie tutaj, nie jestem dobra.
Dobra, nie, bardzo proste. Ile jest planet w Układzie Słonecznym?
No to mnie też zagięliście. Chwila, próbujemy. Dobra. Merkury?
Tak jest.
Później Mars? Nie, Blisko. Wenus.
Wenus. Tak.
Dobra, Ziemia, Mars. Później...
Największy?
Jowisz. Okej.
Okay. Z pierścieniami.
Saturn?
I jeszcze dwa?
Neptun na pewno jest, tak? I Uran, tak? Okej, okay, czyli 8 wyszło.
Tak, wyszło w sumie nam 8 planet. Okej, okay, to było takie, wydaje się, trudniejsze. No już powoli będziemy kończyć naszą audycję specjalną Za Orbitą, która była prowadzona z namiotu przed Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej, jak głosi piękny napis przed naszym wejściem. Wracamy do Was już za tydzień.
Już w normalnej audycji.
W normalnej audycji i wracamy do naszej starej godziny, czyli godziny
14.30.
Bo teraz była taka specjalna ramówka do 16.00, właśnie tutaj są
urodzinowa.
Już widzę, że goście.
Jeżeli możecie tutaj dołączyć jeszcze do nas, do godziny 16.00, nadal jesteśmy przed Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Już widzę, że kolejna audycja szykuje się do wejścia. Audycja Piąta Strona Świata, Zuza Szymczak.
Szymczyk.
Szymczyk i będą rozmawiać z gośćmi swoimi. No to co? Życzymy Wam udanego dnia. Świętujcie urodziny czyjekolwiek naszego radia. Zjedzcie to.
Imieniny Kuby. Dzisiaj Kuba ma imieniny.
No i co? I słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Mówili dla Was Jakub Tokarek
i Katarzyna Klimek.
Do usłyszenia za tydzień.